ona i on są większym problemem w tej sytuacji. Tylko Biblia nie tak uczy, czym jest sprawiedliwość, jak należy rozwiązywać napięcia i konflikty. Indywidualna odpowiedzialność za własne czyny i grzech w ten sposób nie działa. Jeżeli mamy dwóch lub więcej ludzi zaangażowanych w konflikt, w jakieś napięcie, nieporozumienie czy grzech, to nie mamy w sumie 100%, które musimy sprawiedliwie rozłożyć i obdzielić. Raczej mamy co najmniej 2 razy 100%. Co najmniej. I moralna odpowiedzialność za nasze postępowanie nie może być sprowadzona do tego twoje 90, moje 10, no twoje 30, twoje 70, moje 30. Biblia mówi, że twój bliźni ma 100% odpowiedzialności za to, co zrobił, a ty masz 100% odpowiedzialności za swoje czyny. I prawdziwa porada nie polega na tym, że, nie wiem, idziesz do pastora, psychologa, doradcy, kogokolwiek, po to, żeby ten ktoś zdjął z ciebie 100%. Tak? My oczywiście to lubimy, ale to nie jest biblijna koncepcja, to nie jest biblijne nauczanie. My lubimy zdejmować z siebie pełną odpowiedzialność, szczególnie jeżeli widzimy, że czujemy się tak, no tak, ja się czuję jednak ofiarą. I ty mi mówisz 100%? A grzech tej drugiej strony, przecież to jest oczywiste, poważny, publiczny, niszczący. I skoro on lub ona naprawdę mi to zrobił, to jak ty możesz mówić 100 na 100, a nie 0 na 100 lub 5 na 95? Jak śmiesz oczekiwać, żebym rozważył, że gdzieś w tej sytuacji problem może być we mnie? I tutaj błędnie myślimy, że wzrost mojej odpowiedzialności za mój czyn musi koniecznie oznaczać zmniejszenie odpowiedzialności drugiej strony za jego czyn. On mnie okradł. No to odpowiadamy tak, jest złodziejem. Jeżeli cię okradł, powinien być ukarany, ale teraz chciałbym się zająć tobą. Dlaczego położyłeś portfel na siedzeniu obok ciebie, na widoku wszystkich? Co? Usprawiedliwiasz go? On nie jest złodziejem, to nie była kradzież? Była kradzież, nie. To była kradzież. 100% winy za kradzież jest po jego stronie. 100% winy za twoją głupotę jest po twojej stronie. I czasami idziemy po poradę, bo chcemy naprawdę współczucia i sojusznika. Nie chcemy rozwiązania problemu w Boży sposób. Traktujemy to trochę jak zlecenie. Powiem ci, słuchaj, się otworzę przed tobą. Jeszcze tam profesjonalnym doradcą się płaci za to, ale powiedzmy, że się otworzę przed tobą, a ty teraz idź i doprowadź do pionu tą drugą stronę. Bądź moim posłańcem, bądź moim adwokatem. Teraz nie po to jest, nie wiem, duszpasterz, pastor, chrześcijański doradca. Jeżeli ktoś dzwoni do mnie, na przykład prosząc o pomoc w rozwiązaniu konfliktu, to powinien wiedzieć, że prosi o to, żeby dana sprawa była rozwiązana w Boży sposób. Czyli jeżeli szukasz mądrości w konflikcie, pytanie jest takie, czy jesteś gotowy na prześwietlenie sprawy Bożym Słowem i poddania się Bożemu Słowu? To może oznaczać, że jedna strona będzie musiała wyznać swój bardzo poważny grzech. Ale to może też oznaczać, że dwie strony muszą wyznać swój grzech. Jedna strona grzech agresora, napastnika, a druga strona na przykład grzech ignorowania Bożych ostrzeżeń, grzech głupoty, grzech lenistwa. I znowu, nie chodzi o porównywanie się, który grzech jest większy. Oczywiście Biblia mówi, że są większe lub mniejsze grzechy. I to jest oczywiste dla wszystkich. Ale chodzi tylko o to, żebyś wziął na siebie odpowiedzialność w 100% za swój czyn, a ten ktoś w 100% za swój. Słyszeliście ostatnio, były newsy o tym, to chyba w Stanach było, że zastrzelono homoseksualistów w klubie, tak? I teraz tak, mówimy, że zabójca powinien być ukarany. Nawet bym powiedział, powinna być wykonana egzekucja. Jest w 100% odpowiedzialny za zbrodnię. Ale jednocześnie mówimy, że ofiary były w 100% odpowiedzialne za swój grzech. I mówiąc to, wcale nie usprawiedliwiamy zbrodni. Nie mówimy, że nie wiem, dzielimy 100% trochę na bandytę, trochę na ofiary. Nie, mówimy, że każdy poniesie karę czy sąd za własną winę. Załóżmy, że jedna osoba, jeszcze przykład, parę przykładów jeszcze będzie. Załóżmy, że jedna osoba uderza nożem drugą osobę w ramię, rani ją. Ta osoba atakująca jest oczywiście w 100% odpowiedzialna za napaść. Powinna być ukarana, pociągnięta do odpowiedzialności za napaść z nożem i zranienie człowieka. Ale osoba, która została pchnięta nożem, też nie jest jakimś, to nie jest drewniany klocek, też ma pewne obowiązki w tej sytuacji. I teraz powiedzmy, że lekarz daje tej osobie ścisłe instrukcje, co należy robić z raną, jak należy ją oczyszczać, jak często należy zmieniać opatrunek. I załóżmy, że z różnych powodów ta zraniona osoba lekceważy to, nie robi tego, co powinna, co lekarz jej radzi. I rezultat jest taki, że ta rana zostaje zainfekowana. Jeżeli lekarz zwracał na to uwagę, to odpowiedzialnym za zakażenie nie jest bandyta, którego zaatakował, nie jest lekarz, odpowiedzialny jest pacjent, który zlekceważył instrukcję. I teraz ale wskazanie 100% odpowiedzialności pacjenta za zakażenie, za infekcję, nie znosi 100% odpowiedzialności napastnika za atak. Tak? Chodzi o jedną rzecz. Ofiara nie powinna zrzucać odpowiedzialności za zakażenie na nożownika. Powinna go oskarżyć za napaść, za ranę, ale nie za zakażenie. Nie? To samo, kiedy, nie wiem, mamy jakiegoś nastolatka, 17-letni chłopak. Został zraniony nożem, bo nie posłuchał rodziców, którzy powiedzieli, nie wolno ci wychodzić z domu po 22. W dodatku zabrał samochód ojca bez pytania i znalazł się po drugiej stronie miasta o 2 w nocy. I mówimy tak, bandyta powinien ponieść karę za to. Wszyscy się z tym zgodzimy. Pozostaje w 100% odpowiedzialny za napaść. Ale ta ofiara, ten chłopak z gorącą głową jest w 100% odpowiedzialny za robienie rzeczy, których nie powinien był robić. I znowu, to nie oznacza, że każde z tych 100% odpowiedzialności ma taki sam rozmiar, tak? To nie mówimy tu o wagach i centymetrach, że mówimy o procentach. Przestępca w 100% odpowiedzialny za swoje przestępstwo, podczas gdy może być tak, że też ofiara jest odpowiedzialna w 100% za swój wskaźnik głupoty. Ktoś zaraził się HIV przez fizyczny wirusem, tak? HIV. Przez fizyczny kontakt z drugą osobą. Nosiciel nie powiedział, że ma wirusa. Jest odpowiedzialny za zakażenie. Ale osoba zakażona jest odpowiedzialna za grzeszny związek. Nie jest jedynie ofiarą kłamstwa. W pierwszej kolejności jest przestępcą Bożego prawa. Ponosi tego konsekwencje za swojej głupoty i grzechu. Nosiciel powinien ponieść konsekwencje też swojej głupoty, ale też kłamstwa. Czyli zły jest w 100% odpowiedzialny za, nie wiem, 100 km ohydy, ale głupiec jest w 100% odpowiedzialny za może te 10 cm swego zarozumialstwa i nieposłuszeństwa. Ale obaj są odpowiedzialni za swój własny grzech i głupotę. Czyli nie chodzi o to, że coś, nie możemy, nie chodzi o to, że spłaszczamy cokolwiek, nie chodzi o to, że tworzymy moralną równość między tym, który atakuje, a tym, który jest ofiarą. Ale chodzi o to, że to jest warunkiem zrozumienia biblijnego pojęcia odpowiedzialności i prawdziwej wolności od winy. Doug Wilson powiedział, dał tu ilustrację od swojego taty, którą usłyszał od swojego taty, który powiedział w ten sposób. Załóżmy, że przerywamy walkę pomiędzy parą chłopców na placu zabaw. Rozdzielamy bijących się chłopaków i mówimy, chłopaki, zróbmy to w ten sposób. Chcę, żeby każdy z was powiedział mi coś, co zrobił źle. A kiedy każdy z was powie mi, co sam zrobił źle, wtedy poznam całą historię. No i rozwiążemy to w Boży sposób. No to dobra, chłopaki, co się stało? Mówcie, co każdy z was zrobił źle? I co się dzieje? Natychmiast palce każdego są skierowane na drugiego oczywiście, tak? Jeżeli jesteśmy wplątani w sytuację, w której więcej niż jedna osoba zgrzeszyła, no to musimy przejść przez ten trudny proces wyznania własnego grzechu, tak? Nam się wydaje, że prawdziwe rozwiązanie konfliktu polega na tym, żeby tutaj wypunktować drugą osobę. Ale wolność nie polega na tym, prawdziwa wolność od grzechu, nie polega na tym, że ktoś tobie powie, zgrzeszyłeś w tym i w tym i w tamtym. Prawdziwa wolność i przebaczenie polega na tym, że to ty wyznasz. Tak? Kiedy klękamy na nabożeństwie, to nie mówię, wyznaj grzechy swojego sąsiada, Panu Bogu. Wyznaj własne. Biblia mówi, że wyznanie własnego grzechu jest warunkiem odpuszczenia, a nie kiedy ktoś wyzna nasz grzech. Jezus nie mówi, będziesz zbawiony, jeżeli twój sąsiad wyzna twój grzech. Jeżeli ty wyznasz swój grzech. W ogrodzie Eden Adam powiedział, kiedy Bóg mówi, co zrobiłeś, dlaczego zerwałeś owoc, który zakazałem ci jeść, dotykać. No co, kobieta, którą mi dałeś, ona mnie namówiła i zjadłem, tak? Co jest ciekawe? No, najciekawsze jest to, że Adam miał rację, tak? To jest prawda. Bóg dał mu kobietę, a ta kobieta dała mu zakazany owoc. To, co Adam mówił, było prawdą i zupełnie omijało sedno sprawy. Dlatego, że Bóg nie pytał Adama o Ewę, Bóg pytał Adama o Adama. I tak to wygląda bardzo często. Co zrobiłeś źle? Ale on zaczął. Pytam o ciebie. Co zrobiłeś źle? Ale on nazwał mnie świnią. Sprowokował mnie. Tak, to, ja to słyszałem. W porządku, nie o tym mówimy. Jaki jest twój grzech wobec niego czy niej? Ja zobaczę, tak często, nie wiem, no, przykład życia. Ja uważam, że korzeniem feminizmu są tchórzliwi, bierni, grzeszni mężczyźni. Mężczyźni, którzy abdykują. To jest źródło feminizmu. I teraz, jeżeli to mówię, to niektóre kobiety mówią, to jest miód na moje ucho. O, cieszę się, że rozumie, że to mężczyzna jest winny. Niektóre kobiety mówią, myślą, że no to co, jeżeli taki jest facet, no to co, no co mi zostaje? No bycie feministką. Nie ja jestem odpowiedzialna za to. Taka się stałam. Takiego mam męża, takiego mam faceta i tak dalej. Możesz wyznawać swoje grzechy przez cały dzień, możesz wyznawać cudze grzechy przez cały dzień, ale w ten sposób twoja radość i wolność nigdy nie przyjdą. Możesz mieć w 100% racji w nazywaniu tych grzechów swojego sąsiada, a twoja radość i przebaczenie gdzieś odfruną. Kiedy widzisz u kogoś duży grzech, szczególnie wobec ciebie, to nie odpowiadaj, ale mój grzech jest nietykalny. Mnie nie tykaj. I to jest najtrudniejsza rzecz, szczególnie osób, które naprawdę doznały zranienia. Czuję się zraniony, pominięty, jestem ofiarą, nazwałeś mnie taki śmak, więc mam prawo robić co chcę, mam prawo się teraz rozgniewać, mam prawo wybuchnąć po prostu szałem. Właśnie zostałem obrażony, jestem nietykalny, mam takie pole siłowe wokół siebie, nie wolno mnie konfrontować z Ewangelią. To nie prowadzi do łaski i przebaczenia. Tak na przykład chłopak jest agresywny wobec, nie wiem, nastolatki, 16-latki. Ale to nie jest koniec prześwietlenia sprawy. Tak? Są kolejne pytania, których celem nie jest zdjęcie winy z tego chłopaka, ale prawdziwa pomoc tej dziewczynie i jej rodzinie. I teraz będą trudne pytania, które tą pomoc niosą. Na przykład, co ta nastolatka robiła w klubie po północy. Ile wypiła? Jak była ubrana? Jak się zachowywała? Co zrobili rodzice, żeby ją chronić przed tym? Tak? I kiedy takie pytania zadajemy, to oczywiście spodziewajmy się oskarżeń. Chwila. Chyba coś ci się pomyliło. To jest ewidentne. 100% winy tego faceta. I zgoda. Tak? Tylko dodaję, ale to nie koniec. To nie jest tak, że mamy 0% odpowiedzialności drugiej strony. Mamy 100% winy chłopaka i 100% odpowiedzialności za głupotę i zaniedbania zarówno dziewczyny, jak i rodziców. Nie mówię, że jeden grzech jest równoważny wobec drugiego. Mówię, że 100% odpowiedzialności każdy powinien ponieść za swoje postępowanie. Podsumowując, szukając porady u innych, jeśli chodzi o konflikt i nieporozumienia, nie szukaj adwokata, żeby zdjął z ciebie odpowiedzialność za twoje postępowanie. Żeby zdjął z ciebie winę. Nie jesteś winny. To winna jest ta druga osoba. Winę zdejmuje tylko Jezus. Ale nie poprzez prośbę. Panie Jezu, powiedz, że On jest bardziej winny niż ja. Jezus zdejmuje winę poprzez wyznanie jej, odwrócenie się od niej, przyznanie, tak, też zrobiłem głupią rzecz. Ty, Panie, ostrzegałeś mnie. A ja to zrobiłem. I teraz ponoszę tego konsekwencje. Wybacz mi. Nie szukaj adwokata dla swoich grzechów. W stylu, mówię o jakimś doradcy, w stylu, Panie, tego wszystkiego przestrzegam od młodości mojej, ja jestem nieskazitelnie czysty. Biblia mówi, szukaj światła. Tak? Świeckie poradnictwo nie zna takich pojęć jak grzech, wolność, wyznanie win, przebaczenie. Ja się przed Tobą otworzę, a Ty mi w nagrodę powiedz, że będzie dobrze, że nie ja jestem winny. Ja będę szczery, a Ty mi mów rzeczy, które bardzo lubię słuchać. Że to ja jestem bardziej skrzywdzoną stroną i 0% odpowiedzialności we mnie. Chodźmy w świetle Jezusa, co oznacza, nie grajmy ofiary, tak? Czasami rzeczywiście jesteśmy realnie skrzywdzeni, ale pamiętajmy, że ofiara jest jedna, prawdziwa ofiara jest jedna i ta ofiara umarła w miejsce tych, którzy często lubią być ofiarami. Jeżeli przychodzimy do Kościoła, to mam nadzieję nie po to, żeby tylko się lepiej poczuć, ale przede wszystkim, żeby prześwietlić nasze serca Bożym Słowem. I wtedy możemy się lepiej poczuć, ale z powodu odzyskanej wolności. A ja myślałem, że Ty jesteś po to, żeby stać po mojej stronie. Ktoś mi tak mógł powiedzieć, tak? A ja myślałem, ty nie jesteś po mojej stronie? Jesteś pastorem w Kościele? Nie, jestem po stronie Jezusa. Powinienem być po stronie Jezusa. Jeżeli masz pragnienie podążania za Nim, no to chcę Cię całym wspierać, całym sobą wspierać w tym. Ale to czasami może oznaczać wycinanie wyrostka w takiej duchowej operacji, czasami bez znieczulenia. To może być bolesne, ale to prowadzi do prawdziwego uzdrowienia. Także chodźmy w świetle Jezusa. On jako jedyna niewinna ofiara cierpiał w nasze miejsce, żeby dać nam prawdziwą wolność i przebaczenie. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za Twoją śmierć za nas, którzy, Panie, wyznajemy, nie jesteśmy ofiarami, ale jesteśmy przestępcami Twojego prawa. Złamaliśmy każde z Twoich przykazań. Wyznajemy, Panie, że zasługujemy na śmierć, na potępienie, ale, Panie, ogłaszamy zwycięstwo i triumf Twojej łaski, Twojego przebaczenia. Dlatego nie chcemy teraz wyznawać, Panie, że od młodości przestrzegamy wszystkich przykazań niemal w idealny sposób. Panie, wyznajemy, że częściej też lubimy szukać belki wokół naszego bliźniego, niż widzieć źdźbło w naszym oku. Panie, prosimy Cię, abyś oczyszczał nasze oczy, nasze serca, nasze umysły, abyśmy sami przeglądali się w tym zwierciadle, lustrze Twojego słowa, żebyśmy nie ukrywali naszych występków, nie porównywali się z naszymi, czy to osiągnięciami, czy upadkami z innymi, ale abyśmy wiedzieli, że każdy własny ciężar poniesie. Prosimy Cię, Ojcze, abyśmy chodzili w świetle. Daj nam, Panie, tej odwagi, siły, mocy Ducha Świętego. Amen.